Magazyn Zachodni. Zaprasza Bartosz Garczyński.
W Madrycie trwa szczyt NATO. Podejmowane są strategiczne decyzje, podczas gdy Ukraina krwawi, broniąc swojej niepodległości. Jest środa, 29 czerwca. Przy mikrofonie wita Państwa Bartosz Garczyński, realizacja programu Krzysztof Jankowski, a to jest Magazyn Zachodni w Radiu Poznań. Na temat aktualnej sytuacji Ukrainy i ustaleń szczytu NATO w Madrycie już za chwilę porozmawiam z analitykiem portalu Business Alert, redaktorem Mariuszem Marszałkowskim. Następnie zadamy sobie pytanie, czy sankcje nałożone na Rosję działają. Analiza autorstwa Sandry Soluk zaraz po naszej rozmowie, na którą serdecznie Państwa zapraszam.
Magazyn Zachodni.
A już teraz naszym gościem w Magazynie Zachodnim Radia Poznań jest redaktor Mariusz Marszałkowski, analityk z redakcji portalu Business Alert. Dobry wieczór, panie redaktorze.
Dobry wieczór, panie redaktorze, dobry wieczór państwu.
No więc tak, rozpoczął nam się szczyt NATO, no ale z Ukrainy nie dochodzą do nas najlepsze informacje. Padł Siewierodonieck w ostatnich dniach. Teraz walki się toczą w okolicach Lisiczańska, też idzie to natarcie na Bachmut. No można powiedzieć, że jest taki powolny postęp Rosjan, prawda?
No rzeczywiście, Rosjanie w ciągu ostatnich kilku tygodni osiągają bardzo powolne, ale jednak miarowe sukcesy na froncie w Donbasie. Rzeczywiście jest sytuacja trudna dla ukraińskiej armii. Rosjanie nie patrzą na straty, nie przejmują się wieloma setkami ofiar, które codziennie ponoszą. No i to niestety taki jest koszt walki z armią, która, czy z państwem, które nie liczy się ze swoimi obywatelami, ze swoimi żołnierzami.
Jednocześnie Rosja nie musi się chyba liczyć z tymi stratami, z tymi obywatelami, bo uzupełnia sobie szeregi swoich wojsk rekrutami z republik, prawda? Radzieckich, czy też z terenów głębszej Azji, czyli terenów, które nie są tak bardzo zmobilizowane politycznie, żeby stawić opór władzy moskiewskiej.
No tak, rzeczywiście pamiętajmy, że na terytorium Rosji wciąż jest kilka milionów różnych imigrantów zarobkowych z Uzbekistanu, z Tadżykistanu, Turkmenistanu, z Kazachstanu. Mhm. Ci ludzie często po pandemii zostawali bez pracy, bez perspektyw, byli jako nielegalni imigranci w Rosji, groziła im deportacja, natomiast Rosjanie rzeczywiście oferowali im, czy oferują możliwość nawet uzyskania obywatelstwa rosyjskiego w zamian za służbę w armii rosyjskiej, w zamian za wejście do działań na Ukrainie. I część z tych ludzi rzeczywiście na to przystaje, ma perspektywę pozostania w Rosji. Oczywiście Rosja też ma cały czas silne zaplecze w postaci różnych republik, takich jak Tuwa, Buriacja, Dagestan. To są też bardzo biedne obszary Federacji Rosyjskiej, podmioty Federacji Rosyjskiej. I to są te podmioty, które w jakimś stopniu też są niebezpieczne z perspektywy władzy Kremla, no bo te ludy mają pewną wizję, czy mają pewną... Jest pewne ryzyko ze strony Kremla, że te ludy mogą gdzieś tam na jakimś etapie chcieć wyjść czy zaburzyć ten obecny stan posiadania Rosji. Mówię tutaj o stanie posiadania granicy.
Czyli więc uniezależnić się od Rosji, tak?
Uniezależnić się albo jakieś problemy związane po prostu z kontrolowaniem tych obszarów, więc to też dla Rosji, dla tej metropolii, czyli Moskwy jest korzystne.
Osłabianie tych potencjalnie wywrotowych terenów. Dobrze, ale przejdźmy do samego szczytu. Turcja znosi blokadę w sprawie przyjęcia Finlandii i Szwecji do Paktu Północnoatlantyckiego. To się wydarzyło już wczoraj. Wczoraj podpisano porozumienie pomiędzy Turcją, Finlandią a Szwecją. Była mowa o tym, że Turcja chce pieniędzy. No tymczasem Turcy chyba uparli się na ten problem Partii Pracujących Kurdystanu, no i chyba osiągnęli swój cel. Szwecja i Finlandia uległy w tym temacie.
To znaczy rzeczywiście, jeżeli popatrzymy na działania Turcji, ona od kilku lat działa bardzo asertywnie na arenie międzynarodowej, również w relacjach pomiędzy sojusznikami, bo przypomnijmy, że 3 lata temu podczas dyskusji o przyjęciu planów ewentualnościowych obrony państw bałtyckich i Polski, Turcja również przez jakiś czas blokowała przyjęcie tych planów. Mhm. Zgodziła się dopiero po spełnieniu pewnych warunków, które postawiła. Tutaj mieliśmy sytuację podobną i Turcja zawsze gra bardzo wysoko, to znaczy zawsze te żądania są bardzo ostre, bardzo konkretne, I jest ich wiele przede wszystkim, bo tutaj też chodziło o kwestię zniesienia zakazu eksportu broni. I Szwecja i Finlandia wprowadziły taki. Chodziło też o zgodę na dostawę myśliwców F-35, które zostały zablokowane przez administrację Bidena za zakup w Rosji systemów S-400 przez Turcję. No tutaj ten szereg, ta paleta żądań była bardzo, bardzo rozległa. Natomiast z tego, co widzimy, Turcy zadowolili się tym głównym elementem, który mam wrażenie miał miejsce, czyli kwestią kurdyjską. Bo pamiętajmy, że to nie chodzi tylko o kwestie spraw zagranicznych czy spraw relacji międzynarodowych, ale tutaj chodzi też o konkretną politykę wewnętrzną Turcji, bo przecież wciąż na terytorium Turcji ponad 20% społeczeństwa to jest ludność kurdyjska i Turcy obawiają się jednak tego, że w pewnym etapie ta ludność może politycznie jednak znacznie więcej znaczyć niż znaczy dzisiaj. I ten element był podnoszony też również w relacjach właśnie międzynarodowych ze Szwecją w kontekście wstąpienia Szwecji i Finlandii do NATO. Natomiast jeszcze ja bym studził nieco ten entuzjazm, bo pamiętajmy, że poza taką polityczną zgodą na rozpoczęcie negocjacji akcesyjnych Szwecji i Finlandii, potem następuje już po tym procesie politycznym, następuje proces ratyfikacji przez parlamenty poszczególnych państw. I ja mam takie niestety bardzo smutne wrażenie, czy bardzo niepokojące wrażenie, że podczas tego procesu może dojść jeszcze do wielu różnych niespodzianek i niekoniecznie ze strony Turcji.
A czy można powiedzieć, że w takim razie, skoro Turcja zgadza się na obecność Szwecji i Finlandii w szeregach NATO, to kończy się przyjaźń pomiędzy Erdoganem a Putinem, czy też jest osłabienie relacji na tej linii Ankara-Moskwa?
Nie, ja myślę, że tutaj to jest takie małżeństwo, jeżeli miałbym określić w takiej formie, małżeństwo z rozsądku czy z przymusu, jeżeli chodzi o kwestie relacji Rosji i Turcji, bo i Turcja potrzebuje Rosji, potrzebuje jej surowców energetycznych, potrzebuje pewnego balansowania pomiędzy państwami zachodnimi. Natomiast Rosja nie jest partnerem wagi ciężkiej, to nie jest partner, który mógłby równoważyć wpływy zachodnie, więc z kolei Turcja też jest potrzebna dla NATO ze względu na to strategiczne położenie swoje. Jeżeli popatrzymy na narracyjnie dość proukraińskie stanowisko, to znaczy nie potępia Ukrainy, dostarcza cały czas uzbrojenie, przecież drony Bayraktary są dostarczane, więc już to gdzieś tam rodzi gniew na Kremlu. Natomiast w innych kwestiach cały czas Erdogan na przykład nie chce zgodzić się na rezygnację z tych systemów rosyjskich rakietowych, które zakupił parę lat temu. Cały czas przez terytorium Turcji latają rosyjskie samoloty, między innymi do Syrii i ze Syrii do Rosji, dostarczając bojowników z różnych części Afryki, właśnie z Syrii na front ukraiński. Także no tutaj to jest
czyli to Turcja, jest taka, Turcja,
takie balansowanie,
Turcja gra swoją,
raczej nic się nie zmieni.
Gra swoją grę po prostu tam w tym
tak, rejonie. Turcja raczej konsekwentnie realizuje swoją politykę, którą realizowała i tu raczej się nic nie zmieni, bo Rosja też nie ma za bardzo narzędzi, żeby Turcji w jakiś sposób taki znaczny odpowiedzieć.
A panie redaktorze, jak obecność Szwecji i Finlandii, jeśli już przyjmiemy, że proces ratyfikacji przez parlamenty poszczególnych krajów członkowskich NATO przejdzie pomyślnie, to jak obecność Szwecji i Finlandii wpłynie na możliwości strategiczne sojuszu?
No to na pewno znacznie, obecność tych dwóch państw w sojuszu znacznie podniesie możliwości oddziaływania na tym wschodnim kierunku, w kierunku Rosji, no bo pamiętajmy, że Finlandia to jest ponad 1000 kilometrów granicy z Rosją, czyli to jest obszar, który rosyjska armia będzie musiała dodatkowo wzmocnić, będzie musiała obsadzić. To są tereny mało zamieszkane, czyli ludność, która będzie musiała, czy żołnierze, którzy będą musieli tam służyć, będą musieli pochodzić z innych obszarów Federacji Rosyjskiej, to również rozciągnie te możliwości obronne Rosji właśnie na kierunek północny, który dzisiaj ze względu na neutralne status Finlandii był dosyć słabo obsadzony. Mhm. To się na pewno zmieni. Rosjanie, rosyjscy planiści wojskowi znacznie będą musieli zaktualizować swoje plany, a Rosja, pamiętajmy, potencjał militarny, no, choćby przez to, co widzimy na Ukrainie, bardzo mocno zweryfikowała. Znaczy zweryfikowany został ten potencjał w sposób dosyć brutalny. I każdy dzień, każdy tydzień tej wojny Rosji z Ukrainą jeszcze bardziej pogłębia trudny stan rosyjskiego państwa, bo każdy czołg zniszczony przez Ukraińców będzie musiał być odbudowany. To z kolei kosztuje. Nie będzie pieniędzy na inne projekty, czy będą mniejsze pieniądze na inne projekty inwestycyjne, które dotychczas Rosjanie bardzo chętnie inwestowali. No i to rzeczywiście może w perspektywie czasu bardzo mocno odmienić sytuację taką geostrategiczną na korzyść oczywiście Sojuszu Północnoatlantyckiego, a na niekorzyść Rosji.
No właśnie, a jeżeli chodzi o tą sytuację geostrategiczną, bo podczas tego szczytu NATO mówi się także o zwiększeniu rotacyjnej obecności NATO w państwach bałtyckich. Czy państwa bałtyckie da się obecnie obronić, albo czy będzie łatwiej obronić państwa bałtyckie właśnie ze Szwecją i Finlandią już w sojuszu, bo tak jakby zmienia się ten układ granic wtedy, prawda?
No tak, na pewno obecność Finlandii i Szwecji w NATO jest bardzo pozytywną wiadomością właśnie dla państw bałtyckich, bo to są państwa, które naturalnie gdzieś współpracowały od zawsze w sferze obronnej, wspierały również państwa bałtyckie na różnych polach współpracy obronnej dotychczas realizowanej. No teraz będą mogły robić to jeszcze szerzej, jeszcze w większym zakresie. Oczywiście wojska czy szwedzkie, czy fińskie mogą nawet brać udział, jeżeli już będą w NATO, będą mogły wzmacniać kontyngenty te międzynarodowe, natowskie, które służą obecnie właśnie w państwach bałtyckich. No, plusów jest bardzo wiele i to na pewno zwiększy możliwości obronne państw bałtyckich, a też Polski, no bo pamiętajmy, że no mówię, odciągnięcie Rosji z kierunku zachodniego na bardziej północno-zachodni z naszej perspektywy jest również korzystne, bo Rosjanie dotychczas kierowali się, czy koncentrowali właśnie, czy na Królewcu, obwodzie królewieckim, czy na kierunku białorusko-ukraińskim. No teraz jeszcze będzie im dochodził ten kierunek północno-zachodni, który dotychczas był względnie bezpieczny. Petersburg nie musiał obawiać się ostrzałów rakietowych czy artyleryjskich. Dzisiaj czy za kilka miesięcy, czy w przyszłym roku, kiedy Finlandia i Szwecja w końcu staną się oficjalnie państwami natowskimi, no to ryzyko ostrzału rakietowego czy artyleryjskiego w Petersburgu się pojawi i Rosjanie będą musieli brać to pod uwagę.
No a wspomniał pan jeszcze o Polsce. NATO zwiększa swoją obecność na wschodniej flance. Joe Biden mówi o utworzeniu w Polsce kwatery głównej 5. Korpusu Armii Stanów Zjednoczonych. Cieszymy się, czy wręcz przeciwnie, boimy się, że to znowu u nas będą się działy losy świata?
To znaczy, one się i tak dzieją i jeżeli będą miały się dziać, to na pewno się będą działy u nas, bo to musimy mieć tego świadomość. Natomiast czy zmiana... czy powstanie. Korpus piąty i tak funkcjonuje, to znaczy dowództwo korpusu w Poznaniu. Mamy już instalacje amerykańskie, choćby w Redzikowie budowana baza przeciwrakietowa wojsk amerykańskich. Mamy w Powidzu budowany duży tak zwany APS, czyli skład broni, amunicji i sprzętu wojskowego armii amerykańskiej. Tych instalacji natowskich czy amerykańskich konkretnie jest już w Polsce kilka czy kilkanaście, więc myślę, że jakby tutaj dowództwo 5. Korpusu nie zmieni znacząco tego stanu, a tak jakby propagandowo czy wizerunkowo na pewno w jakim stopniu podkreśli tą amerykańską obecność u nas też z perspektywy właśnie odstraszania takiego strategicznego Rosji, że jednak Amerykanie nie odpuszczają tego kierunku, będą chcieli go bronić i poprzez to stałe, permanentne stacjonowanie dowództwa 5. Korpusu, na pewno ten sygnał do Rosji jest bardzo silny, szczególnie jeżeli mówimy o kontekście aktu stanowiącego NATO-Rosję z 1997 roku, który zakazywał lokowania stałej obecności wojsk czy infrastruktury sojuszu na terenie Polski, no to tutaj ten sygnał o stałym dowództwie jest pewnym takim zerwaniem właśnie z tą polityką, która była była realizowana przez ostatnie ponad 20 lat pomiędzy NATO a Rosją.
O sytuacji Ukrainy i wschodniej flanki NATO w obliczu trwającego w Madrycie szczytu rozmawiałem dziś z redaktorem Mariuszem Marszałkowskim z portalu Business Alert. Bardzo dziękuję za rozmowę, panie redaktorze.
Dziękuję serdecznie, wszystkiego dobrego.
Do usłyszenia.
Magazyn Zachodni. Magazyn Zachodni.
Jak mocno Rosja odczuwa decyzję Zachodu? O rublu, o sankcjach nałożonych na Rosję już teraz Sandra Soluk.
Rubel. Dumna waluta używana od XIII wieku. W 1654 wbita po raz pierwszy jako moneta. Poza Federacją Rosyjską używana również w nieuznawanych, okupowanych, to zdaje się specjalność Rosji, terenach Gruzji i Ukrainy. Mowa o Abchazji, Osetii Południowej oraz Donieckiej i Ługańskiej Republice Ludowej. Zanim jednak wskoczymy na główkę do basenu zwanego Rosyjska Gospodarka, zerkniemy na kanciaste czerwono-zielone słupki. Wykresy walutowe. Dzień 24 lutego rysuje się na nich dość wyraźnie. To wtedy zaczyna się intensywne pikowanie. Najmniej za rubla Polacy musieli zapłacić 2 tygodnie później, 9 marca. 3 grosze stanowiły równowartość jednej jednostki monetarnej sąsiadów. Kto wtedy zainwestował w rubla, ten naprawdę sporo zarobił. Także wtedy to Rosjanie wykładali nawet 150 rubli za dolara. Porównajmy to z wczorajszą wyceną, 53 ruble za dolara. To kolejny rekord, to najniższa cena od 7 lat. I teraz mają państwo zapewne malutkie déjà vu, bo przecież już gdzieś to hasło nam się obiło o uszy. Owszem, 3-krotnie. Po raz 3 od wywołania wojny na Ukrainie wartość rubla zyskuje największą wartość. Jak Kreml tego dokonał? Pamiętamy jeszcze zmagania z pierwszych tygodni konfliktu, jakby tu utrzeć nosa Putinowi i ukrócić jego działania. Spadki giełdowe, o których wspomniałam, to wynik m.in. pierwszych sankcji, zablokowania dostępu do międzynarodowych systemów płatności, konfiskaty majątków oligarchów i zakaz podróżowania, zakaz eksportu półprzewodników i innego wysoce wyspecjalizowanego sprzętu technologicznego. Liczyliśmy na to, że może te sankcje w krótkim czasie zmienią cokolwiek. Nie zmieniły. Proszę sobie teraz wyobrazić 300 miliardów dolarów w złocie. Ja wiem, to nie jest proste, ale mimo wszystko spróbujemy. Jeżeli chcielibyśmy kupić za to mieszkania, to wyszłoby, że stać nas na 600 za 500 tysięcy złotych. Wracając do wartości ekonomicznych, PKB naszego kraju to 600 miliardów, czyli 2 razy tyle. PKB Rosji to 1,5 tryliarda dolarów, a blisko 1/5 tych dochodów, prawie te 300 miliardów, to dochody z ropy i z gazu. W ramach dygresji stwierdzę jeszcze, że sankcje to doskonałe wyjście dla zagranicznych rządów z dwóch powodów. Po pierwsze, to lepsze niż nierobienie niczego. Po drugie, w białych rękawiczkach działamy, nie angażując się militarnie. Wracając jednak do Moskwy. Waluta stoi twardo dzięki działaniom rządu. Wysoki kurs został zbudowany sztucznie poprzez wymuszenie opłat za surowce energetyczne w rublach, który wykreował sztuczny popyt, ale także przez kontrolę kapitału, spadek importu, kontrolę stóp procentowych, nadwyżkę w obrotach za granicą. I już powoli mówi się, że te wszystkie działania dumy państwowej były tak wspaniałe i tak dobrze zadziałały, że trzeba będzie obniżyć wartość rubla, ponieważ z kolei to nie służy interesom eksportowym. Ale czy naprawdę jest aż tak dobrze, jak to wszystko wygląda na papierze? Otóż nie. Na dłuższą metę system raczej tego nie wytrzyma. Będzie brakowało komponentów dla armii, do produkcji sprzętu, samochodów. Społeczeństwo zauważy brak podstawowych produktów. Właściwie już widzi. Za przykład możemy podać chociażby otwarty niedawno pod rosyjską egidą McDonald's. Wkuśno i toczka. W menu nie ma Big Maców i McFlurry, nie dlatego, że jest to wymysł producenta. Po prostu nie da się zebrać wszystkich składników na te pozycje. Jak więc żyje się obywatelom? Inflacja majowa w Polsce wyniosła 13,9%. W Rosji miała wtedy wartość 17,8%. Z doświadczenia więc możemy powiedzieć, że lekko im nie jest. Od 24 lutego pracę straciło 100 tysięcy osób. Kolejnych 110 tysięcy żyje w zawieszeniu, bo działają w firmach uzależnionych od Zachodu. Część analityków prognozuje, że bezrobocie podwoi się, dochodząc do blisko 10% na koniec roku, a PKB kraju może zmniejszyć się o 15-30%. W kraju niedostępne, trudno dostępne lub szalenie drogie są meble z IKEA, iPhony, nowe laptopy, telewizory, zagraniczne ubrania, sprzęt sportowy, zagraniczne wakacje, leki, produkty podstawowej potrzeby. Dochody spadają. Właściwie ostatnie dane mamy tylko za pierwszy kwartał tego roku, bo państwo zdecydowało, że przestanie publikować oficjalne dane na ten temat. Czy zakończenie wojny w Ukrainie przyniosłoby dziś Rosji cokolwiek dobrego? Jedyne, na co może liczyć Putin, to ewentualne złagodzenie niektórych sankcji. Trudno sobie wyobrazić, że Unia zrezygnuje z deklaracji o rezygnacji z surowców energetycznych. Zachód nie szybko wyleje łaskę na Kreml i znów przyjmie go do grona partnerów. Wygląda więc na to, że moment, w którym dość bezboleśnie można się wycofać z tej bezsensownej agresji, minął. Co to oznacza dla nas? W krótkim okresie przede wszystkim drożyznę. W dłuższym można liczyć na to, że niezależność energetyczna przyniesie spadki cen i większą odporność na polityczne zawirowania, niezależnie od tego, w jakim zakątku globu by one się odbywały.
A odporność surowcowa na polityczne zawirowania to obecnie najważniejsze wyzwanie, z którym na tle Europy radzimy sobie całkiem nieźle. Pocieszające też jest to, że sankcje przynoszą jednak jakiś efekt, choć my odczuwamy przecież na co dzień ich konsekwencje. Za chwilę do studia wchodzą Piotr Tomczyk i Hubert Jach, a więc zaraz ruszy kalejdoskop medialny. Ja natomiast chciałbym Państwu podziękować za to, że byli Państwo z nami. To ostatni przed przerwą wakacyjną Magazyn Zachodni w Radiu Poznań. Słyszymy się znowu po wakacjach. Żegnam Państwa w imieniu całego zespołu naszego magazynu, Aleksandry Fedorskiej, Sandry Soluk, Piotra Maciejewskiego, Krzysztofa Jankowskiego, a sprzed mikrofonu żegna Bartosz Garczyński. Do usłyszenia.
Magazyn Zachodni.